Witam Państwa, Lech Pilarski w programie o farmach fotowoltaicznych. Wielu rolników namawianych jest na dzierżawę gruntów pod instalację paneli fotowoltaicznych. To umowy kilkudziesięcioletnie, stąd zawarcie właściwej ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnych dochodów. Na co zwracać uwagę? Czy już zdarzają się próby naciągania? Bulwersujące jest również to, że szastamy ziemią uprawną, a przecież powinno się ją chronić. Czy nie powinny obowiązywać przepisy uniemożliwiające wypadanie gruntów z rolniczego wykorzystania? Inne pytanie, czy najpierw nie powinniśmy wykorzystać dachów, ziemi obok dróg i kolei na te instalacje? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A do udziału w naszym programie zaprosiłem dzisiaj profesora Wiesława Oleszkę, dyrektora Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Profesora Macieja Zajkowskiego z Politechniki Białostockiej, witam.
Dzień dobry, uszanowanie.
Oraz wiceprezesa Podlaskiej Izby Rolniczej Marka Siniło.
Witam uprzejmie.
To może najpierw porozmawiamy z panem profesorem Wiesławem Oleszkiem z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Jak to jest z tą ziemią rolną? Czy tej ziemi przybywa, czy dramatycznie ubywa? Jak wy to oceniacie?
Panie redaktorze, szanowni państwo, więc według danych GUS-owskich z 2019 roku, jeżeli podzielimy całą powierzchnię kraju na liczbę mieszkańców, to mamy w tej chwili 0,81 hektara na jednego mieszkańca. Z tym, że nie są to oczywiście grunty uprawne, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę użytki rolne, to w tych użytkach rolnych, czyli to jest ziemia właściwie uprawna, to w tych użytkach rolnych przypada 0,38 hektara na mieszkańca. I to w tej chwili jest, daje nam 13 miejsce wśród krajów europejskich. Oczywiście są kraje, które mają znacznie więcej, ale są kraje, może dla porównania powiem, że na przykład w stosunku do Holandii to mamy to mniej więcej 6-krotnie więcej tej ziemi. Natomiast jesteśmy na poziomie takim samym z Czechami, Francją, Szwecją, Hiszpanią. No jeżeli chodzi o Niemcy, to mamy też w tej chwili dwukrotnie więcej. Ale to nie znaczy, że tą ziemią trzeba szastać, bo to jest dobro nieodnawialne.
Ale panie profesorze, jest jeszcze pytanie. Z tych 0,38 hektara na każdego Polaka, tak, ile to jest ziemi dobrej, nadającej się na przykład pod uprawę pszenicy? A ile są to ziemie piątej, szóstej klasy albo już tylko do wykorzystania leśnego?
To 0,38 hektara użytków rolnych to jest to, co właściwie nadaje się pod uprawę. Z tym, że w użytkach rolnych mamy około średnio powiedzmy 30-35% gleb klasy piątej i szóstej. To jest bardzo, bardzo duży areał. Ale ja jeszcze może dopowiem tak do tej poprzedniej myśli, tak, bo muszę też powiedzieć, że tej ziemi niestety oprócz fotowoltaiki bardzo dynamicznie, bardzo dużo nam ubywa. Bo jak porównamy ostatnie dwie dekady, czyli od 2000 do 2020, to straciliśmy właściwie w tym okresie około 17% gruntów ornych. Co to oznacza, proszę Państwa, tak żeby wizerunkowo Państwu to przedstawić. To oznacza, że dziennie ubywa nam gospodarstwo o powierzchni około 350 hektarów.
Czyli wielkie, nie rodzinne.
Czyli wielkie gospodarstwo. Oprócz tego ubywa nam około 66 hektarów trwałych użytków zielonych. To oczywiście jest bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o całą Polskę. No powiem, że tutaj Podlasie akurat jest w dobrej sytuacji, bo tam średnio za te dwie dekady to wyszło około 8%, ale są województwa śląskie, podkarpackie czy małopolskie, gdzie te wskaźniki są 32%, 30% czy 28%, czyli około 30% tu było. Także w różnych regionach to się różnie kształtuje.
Bo tej ziemi ubywa, panie profesorze, pod drogi, pod kolej, pod budownictwo, przede wszystkim miasta nam się rozrastają.
Tak jest. Poza tym budownictwo mamy dosyć nieuporządkowane i to też jest no, problem, który prawdopodobnie powinien być w jakiś sposób rozwiązany. Natomiast jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to rzeczywiście według zapisów prawa to gleba 5-6 klasy może być wykorzystywana na te cele, ale myślę, że jest lepsze rozwiązanie, dlatego że my generalnie w kraju mamy w tej chwili około 460 tysięcy tak zwanych nieużytków. I to są właśnie różne takie tereny wzdłuż dróg, wzdłuż rzek, a czasem nawet w środku wsi, które są całkowicie porzucone albo nie nadają się pod uprawę. My takich obszarów mamy w tej chwili około 2,5 do 3, w zależności od różnych źródeł, procent naszych użytków rolnych. I myślę, że przede wszystkim te powinny być, jeżeli już w pierwszej kolejności wykorzystane w fotowoltaikę, dlatego że ich potencjał jest ogromny, dlatego że mogę Państwu powiedzieć, że jeżeli według tych danych na dzień dzisiejszy polskich sieci elektroenergetycznych moc zainstalowana z fotowoltaiki w Polsce jest około 2,53 gigawata. Jeśli teraz weźmiemy pod uwagę, że tych nieużytków mamy 460 do 500 tysięcy hektarów, a 1 megawatt to na 1 megawatt prądu z fotowoltaiki potrzebujemy około 2 hektarów w tej chwili, to nam daje ogromne możliwości, około 230-250 gigawatów, czyli to stukrotnie możemy zwiększyć w tej chwili zabudowę pod fotowoltaikę na tych terenach bez żadnych skutków ubocznych generalnie dla rolnictwa.
Ale trzeba by było, panie profesorze, na tyle sprecyzować przepisy, żeby nie wykorzystywać ziemi, którą można teoretycznie wykorzystać albo pod las, albo do innych upraw, a niekoniecznie tylko i wyłącznie pod instalacje.
No tak, to jest prawda, z tym, że ja nie wypowiadam się, jeżeli chodzi o sprawy ustawowe, dlatego że to generuje ustawodawca i ustawodawca.
No ale wy możecie jako instytut, Państwowy Instytut Badawczy, sygnalizować pewien problem, czy żeby zwrócić uwagę parlamentarzystów, żeby zaczęto dostrzegać tę sytuację.
To znaczy my możemy i my to robimy. Robimy na podstawie, przy pomocy różnego rodzaju opracowań dla Ministerstwa Rolnictwa. W tak zwanym programie wieloletnim, który prowadzimy, bo to też jest jedna z naszych działalności. I to corocznie praktycznie raporty jakieś do ministerstwa są przekazywane, także te dane wszystkie w ministerstwach są. Natomiast no, co dalej się z tym dzieje, to już jest nie nasza sprawa, nie stanowimy prawa.
Rozumiem. W każdym razie problem wypadania gruntów z uprawy rolnej, z wykorzystania rolniczego jest zasadniczy. Jak pan wskazał, ziemi tej uprawnej nie przybywa, a dramatycznie ubywa.
Dramatycznie ubywa i ten trend trzeba zahamować. Naprawdę trzeba zahamować, bo możemy dojść do takiego... To znaczy, no jeszcze zapas mamy spory, ale to nie oznacza, że powinniśmy ją tak sobie szacować, bo pewne rzeczy są nieodwracalne, już tej ziemi nie odzyskamy.
Także zwracamy na to uwagę. Za chwilę będziemy zgłębiać sprawę farm fotowoltaicznych. Ja dziękuję panu profesorowi za udział w audycji, bo wiem, że inne sprawy czekają na załatwienie. Naszym gościem był profesor Wiesław Oleszek, dyrektor Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Pytanie do pana profesora Macieja Zajkowskiego z Politechniki Białostockiej. Dlaczego instalacje fotowoltaiczne łatwiej jest i posadowić na ziemi, a dlaczego nie, w pana opinii, dlaczego nie wykorzystuje się tej wielkiej powierzchni dachów, które jednak istnieją w każdym gospodarstwie rolnym i nie tylko?
No właśnie, to nie jest też do końca tak, że wykorzystuje się głównie powierzchnie otwarte, tereny otwarte, a nie wykorzystuje się dachów. Tutaj są troszeczkę inne uwarunkowania, bo na powierzchnię dachów możemy włożyć ograniczoną ilość modułów fotowoltaicznych, co za tym idzie, ograniczoną moc. Poza tym nie wszystkie konstrukcje dachowe nadają się do tego, żeby można było zlokalizować na nich farmę fotowoltaiczną, szczególnie instalację fotowoltaiczną. Jeżeli na gruncie możemy zainstalować, tak jak pan profesor wspomniał wcześniej, na 2 hektarach około 1 megawata, to ten 1 megawat musiałby pokryć 2 hektary, a tak naprawdę więcej powierzchni, 4 hektary powierzchni budynków, żeby uzyskać ten sam efekt. Do tego dochodzą jeszcze kwestie technologiczne. Jeżeli mamy teren otwarty, to wiatr owiewa moduły i schładza je znacząco, co powoduje zwiększenie uzysku energetycznego na dachu. Jest to utrudnione, bo dach sam z siebie się nagrzewa i po prostu ogranicza produkcję energii. Więc tutaj to nie jest też takie jednoznaczne, że tylko i wyłącznie na dachach będzie dobrze, a w terenie otwartym będzie źle lub na odwrót.
To czyli wszystko zależy jeden do jednego nie da się zastąpić.
Jeden do jednego nie da się zastąpić. Co więcej, nie zawsze mamy możliwość zainstalowania na przykład tego 1 megawata, o którym już mówimy.
Tak.
Dlatego, że my potrzebujemy odpowiedniego przyłącza. To nie jest tak, że 1 megawat możemy sobie na naszej działce 4-hektarowej ulokować i będzie dobrze. Nie, chyba że mamy dostęp do sieci średniego napięcia i tam mamy transformator, to wtedy istnieją możliwości, ale nie pewność. Natomiast w przypadku terenów otwartych też poszukujemy tylko i wyłącznie takich miejsc, gdzie istnieje możliwość odbioru tej energii, więc nie każdy użytek bądź nieużytek nadaje się do tego. Wspomniane wcześniej te znaczne tysiące hektarów nieużytków rolnych.
Około 500 000 hektarów.
Tak, to oczywiście świetnie, gdyby się udało wykorzystać. Niestety, bardzo często są to tak zlokalizowane tereny, gdzie albo tej infrastruktury nie ma, albo jest utrudniona, jeżeli chodzi o możliwość przyłączenia do sieci, a z drugiej strony wszyscy wiemy, że fotowoltaika wymaga terenów otwartych, bez zalesienia, bez sąsiadujących budynków, czyli żeby nie było żadnego zacieniania. I wydaje mi się, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że z tej potężnej puli 500 000 hektarów zostałoby do wykorzystania pewnie jakieś 20%.
No ale to wtedy i tak by było około 20-30% wzrostu tej mocy zainstalowanej.
Tak, oczywiście. To rzeczywiście należałoby w tym kierunku iść, a nie wykorzystywać powierzchnię pod uprawy, czy nawet tej gorszej klasy grunty, bo one też stanowią wartość i też na nich można prowadzić jakiekolwiek inne uprawy.
Pytanie do pana Marka Siniło, wiceprezesa Podlaskiej Izby Rolniczej. Widzę już wiele osób, które proponują gospodarzom możliwość wydzierżawienia gruntów pod fotowoltaikę. I pierwsza rzecz, jaką oglądają, to czy obok danego nieużytku, czy użytku rolnego, gleby 5., 6. klasy bądź pastwiska, idzie linia średniego napięcia. Jeśli idzie, to możemy być w 100% pewni, że za chwilę zapuka ktoś do nas i będzie próbował wydzierżawić nasze grunty.
Dokładnie. Po wsiach krążą różnego rodzaju przedstawiciele firm, które są zainteresowane tego typu współpracą z rolnikami, z właścicielami gruntów. Izba Rolnicza, Podlaska Izba Rolnicza zwraca uwagę rolnikom przede wszystkim na jeden aspekt przy podpisywaniu umów, aspekt ekonomiczny, opłacalności takiej współpracy dla rolnika, gdyż często bywa, że takie firmy naciągają tylko rolników, pozyskują grunty, obojętnie jakiej wartości są te grunty, chodzi o wartość rolniczą. I później są problemy dla właściciela gruntu, który musi płacić i podatki, i rolny, i jednocześnie podatek od działalności gospodarczej, bo musi taką działalność założyć, żeby móc prowadzić współpracę.
Jednocześnie musi załatwić odrolnienie, czyli cała ta biurokracja związana ze stworzeniem takiej farmy fotowoltaicznej jest po stronie właściciela gruntu.
Tak właśnie. przed paru laty już tym tematem się zajmowaliśmy. Chodziło wówczas przede wszystkim o elektrownie wiatrowe. Ten temat jakby trochę ucichł, a właśnie teraz...
Pojawiły się farmy fotowoltaiczne.
No właśnie. Część rolników instaluje własne instalacje i to już nie te małe domowe, tylko instalacje większe do 50 kW, ponieważ jest dofinansowanie. A to oczywiście zmniejsza koszty inwestycji.
Jest dofinansowanie z jednej strony, ale z drugiej strony jest ta darmowa energia, którą można wykorzystać w gospodarstwie. A tej energii, bo pan hoduje krowy, tej energii dużo idzie.
Idzie dużo i coraz więcej. Rolnictwo jest energochłonne. Większa mechanizacja, automatyzacja jednak powoduje zwiększone zużycie energii elektrycznej.
Także będzie ten rozwój szedł w tym kierunku, że gospodarstwa będą próbowały inwestować w instalacje fotowoltaiczne. Pytanie tylko, czy to pójdzie w farmy, czy pójdzie to właśnie w instalacje takie gospodarskie, ale gdzieś na dachach, bo przecież i u pana, i u mnie na przykład w gospodarstwie to dachy to ogromna powierzchnia.
No, rolnicy, którzy instalują instalacje fotowoltaiczne na własne potrzeby, to w zasadzie robią to na dachach budynków, własnych budynków. Natomiast ci, którzy właściciele gruntów, którzy chcą tylko jedynie korzystać ze współpracy z firmami, które instalują takie rzeczy, no to im jest obojętne, na jakim obszarze to jest instalowane.
Proponuje się taka, przeciętna jest, około 10 tysięcy złotych miesięcznie za dzierżawę i dochód właściwie z takiej instalacji fotowoltaicznej. Tylko tutaj prawnicy, co prawda żaden z nich nie chciał wystąpić w naszym programie, ale sygnalizowali mi, że powstaje wiele komplikacji związanych z podpisywanymi umowami. To jest właśnie kwestia przekształcenia, zarejestrowania działalności, niedoprecyzowania umowy na taką dzierżawę ze względu na to, że na przykład brakuje takiego punktu i zapewnienia odpowiednich pieniędzy w momencie, kiedy taka farma przestaje działać, kiedy trzeba będzie zutylizować to, co jest na tej ziemi postawione. Wielu gospodarzy jest zaskakiwanych tym, że no, jako właściciele gruntów będą musieli ponosić koszty. W związku z tym prawnicy sugerują, żeby uwzględniać i zabezpieczać swoje interesy w postaci dodatkowych umów, a nie ułatwiać działalność tym wszystkim, którzy chcą dzierżawić, że nie wszystko zostanie doprecyzowane. Lubelska Izba Rolnicza już opublikowała stanowisko, które zwraca uwagę na właśnie takie elementy, które powinny być jednak uwzględnione w umowach, jeśli chodzi o dzierżawę ziemi pod panele fotowoltaiczne.
To powinno być uregulowane prawnie, gdyż później wielu właścicieli gruntów rolników zwraca się do Izby Rolniczej z takimi problemami i wtedy nie sposób już jest pomóc, można pomóc takiemu rolnikowi, gdyż to są zapisy prawne i
to jest umowa cywilnoprawna.
Tak, i nie da się tego
zmienić.
Jeśli
tam się nie doprecyzuje odpowiednich zapisów, to później człowiek zostaje z ręką w nocniku.
Dlatego rolnicy bardzo dobrze, że idą w budowę własnych instalacji fotowoltaicznych. Korzystają podwójnie na tym, bo raz, że płacą mniej za energię, zużytą energię elektryczną, a po drugie w rozliczeniach z zakładem energetycznym mogą wykorzystać w rozliczeniu zapłatę za wytworzoną energię elektryczną, a nie zużytą w gospodarstwie.
Ale tutaj są pewne schody, do czego za chwilę powrócimy. Dzisiaj, przypomnę, rozmawiamy o farmach fotowoltaicznych. Za chwilę wrócimy do sprawy. Posłuchajmy teraz piosenki. Halo, dzień dobry. Witam pana, musi pan troszeczkę przyciszyć swoje radio, żeby można było wysłuchać pana pytania i pana sugestii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, słucham pana.
Chodzi o to, że tu jest rozmowa cały czas o fotowoltaice i tak dalej. Nikt nie mówi o tych kosztach, które rzekomo rolnik, czy nie wiem, przedsiębiorca, czy ktoś inny musi ponieść i jaka jest tego opłacalność.
Dobrze, za chwilę zapytamy. Pan profesor Maciej Zajkowski z Politechniki Białostockiej. To jaka jest opłacalność? Halo, panie profesorze?
Tak, jestem słyszalny?
Tak, słyszymy pana.
Świetnie. Oczywiście dzisiaj już możemy mówić o opłacalności dosyć znacznej, dlatego że okres zwrotu, który jest takim wskaźnikiem mówiącym o stopniu opłacalności, spada bardzo mocno i jeżeli jeszcze kilka lat temu, jak ja zainstalowałem swoją pierwszą instalację fotowoltaiczną, no to okres zwrotu był na poziomie 12-15 lat. Dzisiaj bez dotacji jakichkolwiek, przy samodzielnym wybraniu rozwiązań i zatrudnieniu odpowiednich specjalistów, no możemy zejść już do poziomu okresu zwrotu 6-7 lat. Więc to się wydaje już naprawdę bardzo rozsądne, tym bardziej, że gwarancja na instalację to jest w najgorszym przypadku 10 lat, a standardem jest 20 lub 25 lat. Więc wydaje się, że w tym czasie gwarancji już nam się instalacja dwukrotnie zwróci. Mówimy tutaj też o sytuacji, gdzie ceny prądu nie rosną. Jeżeli ceny prądu będą rosły tak jak do tej pory, ten okres zwrotu będzie jeszcze mniejszy. Wobec tego te wszystkie wskaźniki ekonomiczne pokazują, że oczywiście kosztowna instalacja, bo trzeba wydać na początek sporo, szacujemy od mniej więcej 4 do 6 tysięcy złotych za 1 kilowat mocy, ale te pieniądze na pewno lepiej spożytkować w taki sposób niż odkładać na lokatę.
No, tym bardziej, że lokaty marne są teraz. Nie wiem, czy naszego słuchacza ta odpowiedź satysfakcjonuje. Już się... Tak, jeszcze słuchamy pana.
No oczywiście, że tak. To jest wszystko przeliczane na pieniądze i na gotóweczkę, ale teraz druga strona.
Tak, tak, tak.
Tam firmy chodzą i, że tak powiem, brzydko nękają, że chcą zamontować cokolwiek zrobić, tak?
Tak.
Tak jak to były jakieś umowy były podpisywane. No i teraz jak jest 5 tysięcy za 1 kW, a przyjmijmy minimum to jest 5 kW, czyli to 25 tysięcy. 5 tysięcy coś tam nam zwrócą, drugie można odpisać od podatku. Teraz kwestia rachunków tych, które się płaci miesięcznie za energię elektryczną.
No, panie Macieju, jak to jest?
No, jeżeli energię wytwarzamy i potrafimy ją zużyć, to automatycznie musimy płacić za energię...
Już naszemu słuchaczowi podziękujemy ze względu na to, że są problemy z zasięgiem i czekamy na kolejne telefony. 857442222 to numer naszego telefonu. Słuchamy, panie profesorze.
Tak więc koszty rzeczywiście są duże, ale jeżeli przyjmiemy sobie, że tą energię potrafimy odpowiednio spożytkować, to one zaczynają nam się minimalizować. To jest naturalna sprawa. Więc to, że mamy instalację fotowoltaiczną, to jest dla nas na pewno zysk. Zysk na zasadzie takiej, że nie musimy kupować energii. Wobec tego ważną rzeczą jest, żebyśmy się nauczyli ją pożytkować odpowiednio, zużywać wtedy, kiedy ona po prostu jest wytwarzana, no bo przy zasadach takich prosumenckich, prawda, więc to, co tutaj już było wspomniane wielokrotnie, te moce do 50 kW maksymalnie, więc możemy wtedy na uproszczonych zasadach energię wytworzyć, wprowadzić do sieci i potem ją odebrać w ciągu roku.
Za 0,8%, 0,7 czy 0,7 albo 0,8.
Do 10 kW 0,8, natomiast od 10 do 50 kW mocy, to tam mamy 0,7 ten współczynnik przeliczeniowy. Ale jakby nie patrzeć, to i tak jest opłacalne i tak warto takie rozwiązanie stosować, bo po prostu wtedy w najgorszym przypadku będziemy płacili za tą stałą opłatę. To znaczy abonament, który jest wliczony, opłata stała, opłata przesyłowa, opłata OZE, to co mamy w sposób stały zapisane na naszym rachunku, to musimy na pewno zapłacić i takie koszty musimy ponieść. Natomiast jak dobrze dopasujemy instalację i umiejętnie wykorzystamy tą energię, co wymaga oczywiście trochę pracy, to wówczas możemy tak naprawdę tylko te koszty ponosić i już nie dokupować energii z zewnątrz.
Panie profesorze, panie prezesie, kolejny słuchacz. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, bo pan tam mówił, że jest gwarancja taka najchudsza, to jest 10-letnia, nawet do lat 25, A wszyscy wiemy, że jak jest gwarancja, to musi być serwis. A więc jakie są koszty serwisu? Bo czasami to może być naprawdę jednak nieopłacalne, jeżeli ktoś płaci rachunki.
No tak, jeśli przyjrzymy się tej farmie fotowoltaicznej, tak. Zapłacimy podatek gruntowy, podatek dochodowy za działalność gospodarczą, do tego koszty serwisu i tak dalej, to te 10 tysięcy, które proponuje nam się za jako dochód z takiej farmy, z jednego hektara, to się może okazać, że to wcale nieprawda. Panie profesorze.
To różnie z tym bywa, dlatego że oczywiście, jeżeli wybierzemy dobrego dostawcę sprzętu i dobrej jakości sprzęt...
I zawrzemy dobrą umowę, gdzie wszystko zostanie wyspecyfikowane, czyli kwestia serwisu, utylizacji owej instalacji po zakończeniu tego okresu eksploatacyjnego, wszelkie modernizacje i tak dalej, będą po stronie dzierżawcy, to wtedy my możemy te swoje dochody mieć.
Tak, jak najbardziej. Poza tym, nawet jeżeli takie koszty się pojawią i one nie wynikają, powiedzmy, z uszkodzenia urządzeń, to jest naturalne. Każde urządzenie się kiedyś może zepsuć.
No tak.
Natomiast jeżeli ten najgorszy element systemu, czyli inwerter fotowoltaiczny, jeżeli on ma gwarancję typową 10-letnią, to w momencie uszkodzenia z różnych względów, nie fizycznych, podlega on wymianie. Więc tutaj jak gdyby te koszty są zminimalizowane. Obsługa takiej farmy dobrze zaprojektowanej jest praktycznie zerowa. Ona sama się tak naprawdę monitoruje, samoczynnie informuje o jakichkolwiek komplikacjach i potrafi nawet sama się od czasu do czasu naprawić, zresetować się, bo to są komputery, to są układy mikroprocesorowe, więc one wymagają czasami po prostu zresetowania, żeby zadziałały. Jeżeli natomiast pojawiają się problemy takiej natury technicznej, to znaczy coś zostało uszkodzone fizycznie, ktoś wjechał w taką instalację, coś spadło na moduły, pobiło je. Te uszkodzenia fizyczne no niestety nie podlegają zazwyczaj gwarancji. No i wtedy trzeba ponieść te koszty.
Ale czyli znowu, trzeba się ubezpieczyć.
Trzeba się ubezpieczyć to raz i to jest obowiązek, jeżeli robimy to na naszych budynkach, ale również jest to obowiązek, jeżeli robimy, czy tworzymy taką instalację w terenie otwartym, na gruncie. W każdym przypadku ubezpieczenie jest konieczne.
Halo, dzień dobry.
Halo.
Aha, słyszy nas pan cały czas. Czy jeszcze tak, coś, jakąś informację panu trzeba przekazać?
Tak, jeszcze mam jedno pytanie. Czy ktoś przewidział, co będzie z tym za lat 50? Bo czy to będzie drugi eternit azbest, czy coś z tym będzie konkretnego?
To jest clue naszego programu dzisiaj. No właśnie, panie profesorze, czy to będzie eternit?
No nie, to nie będzie eternit, natomiast są tam takie elementy podobne do eternitu, ale w ilościach gramowych. Co prawda te kilka gramów substancji szkodliwych da się zrecyklingować, da się je jak gdyby wyłączyć z obiegu. Natomiast pozostałe elementy są w większości przypadków degradowalne, dlatego że ramy są wykonane z aluminium, to są profile aluminiowe bądź stalowe. Pokrycia są wykonane ze szkła, więc wystarczy je zmielić. Przewody elektryczne to są specjaliści, którzy potrafią odtwarzać miedź z takich nawet uszkodzonych przewodów. Same ogniwa krzemowe również poddawane są utylizacji, ponownemu wykorzystaniu, więc to prawda, że istnieje tam procent, chyba około 3% z tego co pamiętam, nie, jak gdyby niemożliwych do przetworzenia produktów, natomiast pozostałe są degradowalne albo możliwe do wykorzystania.
No ale to wymaga jednak specjalistycznego sprzętu i specjalistycznych umiejętności.
No tak podobnie jak ze sprzętem elektronicznym, który mamy. On też w większości jest możliwy do zutylizowania w większości procentów, natomiast wymaga specjalistów, którzy tym się zajmują.
Nasz słuchacz, jeszcze coś dopowiedzieć? Jeszcze ma pan pytanie?
Dziękuję bardzo, jestem usatysfakcjonowany.
Dziękuję pięknie. 8574442222. I tu właśnie wchodzi sprawa dotycząca gospodarzy, którzy są prosumentami, bo rolnicy sygnalizują, że nie są przeciętnym konsumentem, W związku z tym w przypadku rolnictwa trzeba by było chyba wprowadzić troszeczkę inną taryfę, jeśli chodzi o rozliczenia energii elektrycznej przy wykorzystaniu tej farmy fotowoltaicznej czy instalacji fotowoltaicznej. Zwracacie się z prośbą do ministrów w tej sprawie, panie Marku.
Dlaczego rolnicy nie są przeciętnym prosumentem? Dlatego, że specyfika produkcji rolnej to wymusza. Większość energii w gospodarstwie...
Ja tylko zasygnalizuję naszemu słuchaczowi, żeby chwilę poczekał. Tak. Za chwilę pana wywołam.
Większość energii elektrycznej zużywana jest w porach, kiedy nie świeci słońce.
Rano, jak pan ma krowy, to rano trzeba je wydoić, w związku z tym szczyt ten poranny jest, a potem wieczorem, kiedy już słońca nie ma... To mamy szczyt wieczorny.
No właśnie. I stąd nadmiar wyprodukowanej energii, którą można oczywiście sprzedać dla
w ciągu
instytucji.
Dnia.
Tak, w ciągu dnia.
No ale pytanie, jak to skompensować, żeby właśnie pokryć to zużycie poranne i wieczorne.
I dlatego z zakładem energetycznym zawierane są umowy. Natomiast chodzi o rozliczenie tej wyprodukowanej energii w stosunku do energii, która jest kupowana przez rolnika. Jako Podlaska Izba Rolnicza zwróciliśmy się do ministra klimatu o zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii poprzez umożliwienie rolnikom wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy nie większej niż 50 kW w stosunku ilościowym 1 do 0,9. Bo dotychczas, tak jak pan profesor powiedział, jest rozliczenie w stosunku 1 do 0,7.
Czyli albo 0,8, jakby... jeśli jest do 10 kV, a jeśli powyżej 10 kV, to jest 1 do 0,7.
Czyli 20 do 30% wytworzonej energii za darmo rolnik oddaje. To jest argumentowane kosztami przesyłu, które ponosi zakład
energetyczny. Czekamy zatem na reakcję. Przy telefonie kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana, który już wypowiadał się wcześniej, że instalacja kosztuje 25 tysięcy, 5 tysięcy się zwróci i 20 tysięcy dalej zostanie. Tak, tylko że prąd, który on opłaci, czyli te 5 tysięcy kWh, kosztuje go rocznie ponad 3 tysiące złotych. Więc instalacja, jakby nie patrzeć, i tak się zwróci w przeciągu 6 czy 7 lat, w zależności od tego, ile i jaki ten rachunek płaci. Bo rachunek, który będzie opłacał co pół roku, jest to około 70 zł za pół roku, a nie, tak jak w tym przypadku, około 250 zł miesięcznie. Także warto najpierw poczytać o tym, a później się wypowiadać, że to się nie opłaca.
Nie, my nie mówimy, że się nie opłaca, tylko mówimy, że pewien koszt...
Się nigdy nie zwróci.
Tak. Nie wiem, który, bo może nie do końca, panie Marku, to pan mówił?
Nie, takie herezje? No to jest argumentem.
Nie. Słuchacz dzwonił.
Słuchacz,
i powiedział, że
rozumiem.
Się nie zwróci.
Tak, argumentem... Tak. Argumentem dla rolnika jest dofinansowanie. Przy dużym dofinansowaniu do 40% wtedy instalacja jest o wiele tańsza.
No właśnie, jeśli się korzysta jeszcze z dofinansowania unijnego, tam część instalacji może nawet kosztować tylko 15%, bo 85% może być pokryte dotacją.
No, jeśli chodzi o te większe, to raczej do 40%.
Tak bywa.
Pokrycie jest tam dofinansowanie.
I to netto. I to dotacja jest do kwoty netto od instalacji, a nie do kwoty brutto instalacji. To też trzeba wziąć pod uwagę. I to bardzo
no właśnie, tak, bo te kwestie brutto i netto czasami niektóre rachunki strasznie niweczą. Tak. Pytanie do pana profesora. Na pewno jest to opłacalne, tylko kwestia... co uwzględnimy, jeśli będziemy rozbudowywać te instalacje na ziemi uprawnej, to rzeczywiście z punktu widzenia rolniczego wykorzystania jest to nieopłacalne. Natomiast jeśli przejdziemy tylko na nieużytki, zajmiemy się dachami, których jest mnóstwo, nie tylko na wsi, ale i w miastach, to wtedy możemy taką instalację liczyć za postęp ekologiczny.
No tak, oczywiście tak można twierdzić. Z jednej strony, natomiast mamy też inne możliwości, bo proszę zwrócić uwagę, już dzisiaj w Europie stosowane są takie rozwiązania nad użytkami, i to nad ziemią wyższej klasy niż czwarta, gdzie ta fotowoltaika nie jest typowo na gruncie, tylko ona jest uniesiona w taki sposób, że tam mogą przejeżdżać traktory, mogą przejeżdżać kombajny i uprawa może się odbywać w sposób ciągły praktycznie. Natomiast fotowoltaika jest takim...
Czyli ta instalacja jest swego rodzaju dodatkiem do rolniczego wykorzystania gleby.
Tak, dokładnie. Oczywiście koszt zainstalowania jest wyższy ze względu na to, że musi się pojawić dedykowana konstrukcja wsparcia, czyli słupy dodatkowe i rozpiętość też znaczna powoduje zwiększenie kosztu tych elementów metalowych.
Umocowania, żeby tego wiatr nie porwał.
Tak, dokładnie. Natomiast no, daje to możliwość użytkowania tego gruntu niemalże w 100%.
Ale zmniejsza się nasłonecznienie. To jak to jest regulowane?
To znaczy tak, z tym słońcem jest właśnie o tyle ciekawie, że jeżeli powyżej 2 metrów taka instalacja fotowoltaiczna, nawet gęsto upakowana, znajduje się nad ziemią, to słońce już poprzez odbicia i tak dociera do powierzchni ziemi i procesy fotosyntezy, które no, są istotne tak, dla rolników, chociaż nie panujemy nad tym, to się dzieje samoistnie, to te procesy już wtedy działają. Natomiast jeżeli fotowoltaika jest umiejscowiona tak jak teraz się robi, a więc pół metra nad ziemią, to zawsze mamy za modułami, za tymi rzędami modułów zawsze jest cień i tam naprawdę bardzo słabo cokolwiek rośnie albo nic nie rośnie. Więc podnoszenie tego w górę daje szansę, żeby światło słoneczne dotarło i żeby tam po prostu zaczęło rosnąć cokolwiek. Podniesienie do góry, w górę daje też możliwość wypasu zwierząt na terenach łąk.
Czyli jeśli już chcemy budować tego rodzaju instalacje, to powinniśmy się zdecydować na podniesienie całej konstrukcji na tyle, żeby po pierwsze słońce docierało i żeby można było rolniczo nadal wykorzystywać grunta.
Zgadza się. Takie rozwiązania już istnieją i to blisko, bo dosłownie za naszą granicą. W Niemczech takich instalacji jest bardzo, bardzo dużo. Już są pierwsze przymiarki, żeby montować te rozwiązania w Polsce. My chcemy też sprawdzić możliwości technologiczne i uzyski, jakie tutaj będą stosowane. Zresztą pojawiają się też nowe technologie modułów fotowoltaicznych dwustronnych, a więc pomimo tego, że może mniej zastosujemy modułów, to one będą działały wtedy dwustronnie i dadzą zdecydowanie więcej energii. Stąd takie rozwiązanie wydaje się bardzo, bardzo korzystne. Podobnie zresztą jak wykorzystanie na przykład ekranów dźwiękochłonnych przy drogach. One po prostu tam sobie stoją i chłoną dźwięk, ale mogą być wykorzystane do tego, żeby zamocować na nich fotowoltaikę. I takie powierzchnie wykorzystane naprawdę mogą przynieść bardzo duży uzysk w skali całego kraju.
Jeszcze spróbujemy się połączyć z naszym słuchaczem. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, słuchamy pana.
To wszystko tak do tego zmierza, że najlepiej to wywalić na stację orbitalną i niech sobie to lata.
No, ma pan generalnie rację, bo jak niektórzy eksperci obliczyli, żeby wyżywić tę liczbę ludności w naszym kraju, na naszym globie, która obecnie żyje, to musielibyśmy mieć kulę ziemską o 0,6 jeszcze większą, żeby wszyscy nie chodzili, byli najedzeni, nie chodzili głodni. Dziękuję panu bardzo za tę uwagę. Panie Marku, czy uda się jednak wprowadzić tę taryfę rolniczą, tak ją nazwijmy, przy tych instalacjach prosumenckich, które są budowane na wsi?
No, minister klimatu obiecuje analityczne podejście do tego tematu. Mamy po swojej stronie argumenty, te, które mówiłem, że jednak rolnik jest specyficznym producentem i dlatego mam nadzieję, że to się zmieni w ustawie.
Chociaż wymyślone to wszystko zostało, te budowy farm fotowoltaicznych, instalacji, żeby zwiększać dochody rolnicze. Czy pan opowiada się za tym, żeby tę ziemię rolną przeznaczać pod takie instalacje, czy na przykład jednak wykorzystać najpierw dachy, a dopiero później ewentualne nieużytki?
To sprawa jest oczywista. W Polsce jest głód ziemi rolniczej, a więc odpowiedź nasuwa się sama. Natomiast zachęcałbym rolników do tworzenia indywidualnych instalacji fotowoltaicznych.
Albo zakładania spółdzielni, żeby można było na przykład część nieużytków we wsi wykorzystać właśnie owe dachy i móc wspólnie użytkować te instalacje.
To też dobry pomysł, natomiast taki system zdawałby egzamin przy zagospodarowaniu odpadów organicznych. przy biogazowniach. To jest dobry pomysł, moim zdaniem.
To też polecamy. Zajmiemy się innym razem właśnie kwestiami związanymi z instalacjami biogazowymi, które można by było tworzyć na wsi i wykorzystywać. No jednak powstające w trakcie hodowli i uprawy, hodowli zwierząt, uprawy ziemi, odpady, ale to temat na inną okazję. Podsumowując pytanie do pana profesora Macieja Zajkowskiego. Jeśli chcemy już wykorzystywać ową ziemię, to najpierw wykorzystajmy wszelkie nieużytki. Po drugie, możemy tworzyć instalacje już według nowych zasad, według nowych pomysłów, czyli tak zwane instalacje wyniesione.
Tak, no warto być niesztampowym w tych działaniach, dlatego że wszystkie popularne rozwiązania oczywiście przynoszą konkretny skutek i efekt, natomiast rolnicy mają zawsze tą tak zwaną smykałkę do różnych ciekawych pomysłów i myślę, że tutaj przy wsparciu specjalistów naprawdę można sobie poradzić i mieć czasem nawet większe uzyski, ale przy okazji wykorzystać ziemię pod fotowoltaiką, niekoniecznie zostawiając ją na nieużytku, ale ten nieużytek nawet zagospodarować albo ziemię lepszej klasy wykorzystywać bezpośrednio. A fotowoltaika niech po prostu sobie działa, niech zarabia na siebie, niech daje pozytywny efekt finansowy dla rolnika.
Ale zanim jakikolwiek, to apel do wszystkich tych, którzy mają smykałkę, żeby zanim jakąkolwiek umowę podpiszą, jednak zwrócili się do prawników, żeby tę umowę sprawdzić i wprowadzić do tej umowy cywilnoprawnej, która zawierana jest na kilkadziesiąt lat, takie zapisy, żeby interes właściciela ziemi był odpowiednio chroniony. I na to, panie Marku, zwracamy szczególną uwagę.
Jako Izba Rolnicza oferujemy pomoc rolnikom przy zawieraniu tego typu umów.
A zatem namawiamy, zanim to ktokolwiek cokolwiek podpisze, skonsultujcie to państwo, żeby później nie zostać na lodzie i dosłownie w przenośni. Dziękuję bardzo. Dzisiaj w naszym programie występowali profesor Wiesław Oleszek, dyrektor Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, profesor Maciej Zajkowski z Politechniki Białostockiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Oraz wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej Marek Siniło.
Dziękuję.
Ja również dziękuję. To wszystko w naszym programie. Lech Pilarski. Do usłyszenia.